Słuchajcie, radia RMF 24. Od dziś wszystkie oczy w polityce skierowane są na Davos. Tam rusza 56. Światowe Forum Ekonomiczne pod hasłem Duch Dialogu. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczny szczyt może być jednym z najważniejszych w historii. O tym, co może się wydarzyć, porozmawiamy już teraz z ekonomistą profesorem Witoldem Orłowskim. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, no, hasłem tego szczytu jest duch dialogu, ale czy rzeczywiście to dialog będzie tym tematem, który zdominuje te obrady, czy raczej to będą obrady pod hasłem duch Trumpa?
No, ja myślę, że to po prostu tak naprawdę będą obrady pod hasłem modły o dialog, dlatego że rzeczywiście no, w jakimś sensie Davos wróciło do korzeni. To znaczy Davos powstało w ogóle na początku 70., kiedy świat był podzielony, stale groziła wojna jądrowa i w zasadzie Davos był próbą takiego wstępnie, najpierw tylko dla biznesu, zresztą porozumienia jako amerykańsko-europejskiego. Na początku to był w ogóle European Economic Forum, nie Global Economic Forum. Potem w latach 90. no, w ramach końca historii to się zmieniło w takie miejsce, gdzie no, wszyscy już byli przekonani, że tak, tu się przyjeżdża, żeby starać się rozwiązać problemy, że to wszystko jesteśmy w stanie przy stole, a zwłaszcza w momencie, kiedy to nie jest oficjalny stół, tylko właśnie w szwajcarskiej restauracji, w nieformalnej atmosferze można spróbować szukać porozumień, szukać jakiegoś sposobu rozwiązywania problemów. No ale dzisiaj ten świat wygląda znowuż inaczej i wygląda bardziej podobnie do tego świata z początków Davos, czyli dzisiaj to nie chodzi o to, że ktoś głęboko wierzy, że no wystarczy, żeby prezydent Trump tam się spotkał przy stole, z kimś porozmawiał i na pewno się znajdzie rozwiązanie problemu, bo przecież wszyscy chcą dobrze. No dzisiaj znowu żyjemy w świecie, gdzie wiadomo, że prezydent Trump ma swoją agendę, Putin ma swoją agendę, Chińczycy mają swoją agendę, Unia Europejska usiłuje mieć swoją agendę i to nie są rzeczy do rozwiązania na zasadzie, że tak, my się po prostu nie rozumiemy do końca, wystarczy, że usiądziemy sobie w milczej atmosferze i na pewno znajdziemy rozwiązanie problemów. Także Davos, jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że straciło rację bytu, ale na pewno nie, myślę, że nie jest w stanie dzisiaj odegrać takiej roli, jaką wydawało się i w jakiejś mierze być może odgrywało w ciągu lat 90., bo prawda, miła atmosfera pomaga osiągnąć porozumienie wtedy, kiedy strony nie mają nic przeciwko temu, tylko jakoś nie mogą w formalnych rozmowach dojść do tego. Natomiast no, dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie tak naprawdę ważniejsze decyzje są gdzie indziej. To wcale nie jest tak, że to niezrozumienie powoduje tylko, że Chiny nie mogą się porozumieć ze Stanami, z Europą i tak dalej, i tak dalej. Więc
a jednocześnie, panie profesorze,
powinno być modły o to, żeby na nowo wrócił świat. Nie wiem, czy są to modły, czy są racjonalne, czy one mają szansę realizacji, ale takie modły, żeby na nowo znowu wrócił świat, w którym wszyscy chcemy dobrze i tylko problemem jest, żebyśmy sobie umieli porozmawiać szczerze i ustalić, jak to robić.
A jednocześnie, panie profesorze, Stany Zjednoczone traktują ten szczyt niezwykle poważnie, bo wysyłają największą delegację w historii. Oprócz Trumpa to będzie między innymi Steve Witkoff oraz zięć doradca Trumpa Jared Kushner. To znaczy, że oni jednak jakiś tam interes swój widzą. Może na przykład no, choćby w kwestii Grenlandii jakoś uda się porozumieć. Czy nie wróżyłby pan takiego, panie profesorze?
Raczej bym nie wróżył, dlatego że wydaje mi się, że ta wielka delegacja amerykańska to nie jest delegacja, która będzie żeby rozmawiać, tylko to jest delegacja, która tam jedzie, żeby przedstawić warunki swoje. Czyli krótko mówiąc, ja nie mówię, że do niczego, że do żadnych pozytywnych rozmów nie może tam dojść. Natomiast decyzje zapadają gdzie indziej. To znaczy Donald Trump, jeszcze raz może powtórzę, on nie dlatego chce Grenlandię, że nie rozumie po prostu, że i wystarczy, że sobie porozmawia z kimś i wyjdzie na to, że nie należy. Oczywiście, że Davos w tym momencie spełnia inną rolę. Jest bardzo pożytecznym miejscem do nieformalnych spotkań. O takie nieformalne spotkanie atmosfery nie jest łatwo i dlatego ta amerykańska wielka delegacja no stwarza możliwości, że już wiadomo, że ileś tam spotkań będzie związanych i ze sprawami Grenlandii, Ukrainy i tak dalej, więc wiadomo, że jakieś tam rzeczy się będą działy, natomiast No i jeszcze raz powtórzę, mam wrażenie, że ta amerykańska deklaracja nie jedzie tam, żeby rozmawiać, tylko żeby przedstawiać swoje żądania w ten sposób i swoją wizję świata. Więc to nie jest takie Davos, jakie było 20 lat temu, czy 25 lat temu.
Wspomniał pan o Ukrainie, panie profesorze. Media informują także o możliwym spotkaniu Trumpa z Zełenskim i podpisaniu pakietu dobrobytu dla Ukrainy, który ma odblokować 800 miliardów dolarów inwestycji. Rzeczywiście możemy się spodziewać takiego przełomu w tych rozmowach?
Znaczy, no na pewno w Davos nic nie będzie podpisywane, natomiast może... No może tak, no gdzieś do takiego przełomu może dojść. To jest oczywiście, znowuż, no pewnie nie oszukujmy się, to jest pakiet współpracy na warunkach podyktowanych przez Waszyngton, które najwyżej Ukraina starała się w ramach negocjacji jakoś łagodzić, bo jest to bez wątpienia taki, powiedzmy, jednostronnie korzystny przede wszystkim. Znaczy, brzmi to ładnie pomoc, tylko pytanie, za jaką cenę ta pomoc jest udzielana i nie ma wątpliwości, że to będzie cena, którą Ukraina bardzo, bardzo wysoką zapłaci za to, żeby mieć. No więc oczywiście do takiego spotkania nie musiałoby wcale dochodzić w Davos, natomiast jest to miejsce, gdzie jest to możliwe. Myślę, że ważniejsze mogą być spotkania dotyczące Grenlandii, no bo jednak tutaj mimo wszystko powiedziałbym, że siły są nieco bardziej wyrównane niż w przypadku Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, gdzie właściwie równie dobrze prezydent Trump mógłby wezwać prezydenta Zełenskiego do Białego Domu i powiedzieć mu, że ma się stawić jutro na 12, jeśli chce porozumienia. I prawdopodobnie Zełenski nie miałby wyjścia. Natomiast z Europejczykami, no mimo wszystko rozmowa jest trudniejsza, to znaczy prezydent Trump bardzo chce pokazywać swoją przewagę nad Europą, przewagę Stanów w tym momencie, ale ta przewaga nie jest aż tak fundamentalna, jak, znaczy poza oczywiście celą militarną, nie jest tak fundamentalna, jak mogłoby się wydawać, więc tutaj rzeczywiście może jakiegoś rodzaju sensowne rozwiązanie być, zwłaszcza, że w przypadku Grenlandii, no jak się wydaje, no tutaj jest pole do, powiedzmy, zaproponowania jakiegoś rozwiązania, które jest akceptowalne z dwóch stron. To nie jest sytuacja Ukrainy, która po prostu niejako musi przyjąć amerykańskie warunki, jeśli chce, żeby Stany Zjednoczone je opuściły całkowicie. No to jest jednak sytuacja partnerów, którzy mają siły no w jakiś sposób bardziej zrównane i którzy mogą starać się szukać jakiegoś rodzaju rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Więc akurat sprawa Grenlandii to jest rzecz, która z punktu widzenia ekonomiczno-politycznego to jest taki absurd, że rzeczywiście wydaje się, że w ramach rozsądnej rozmowy można by było spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich.
No tak, z drugiej strony list Trumpa tutaj pokazuje, że to w ogóle nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o jego ego. Jeżeli on pisze, nie daliście mi Nobla, no, więc się nie będę martwił o pokój.
Tak, tak. No i dlatego spotkanie w nieformalnej atmosferze, tym razem nie na polu golfowym, tylko w europejskim kurorcie, no to troszkę miło, bo to tym razem Europa gości prezydenta Trumpa. No może akurat w takich sprawach może być może jakiegoś rodzaju, powiedzmy, nie chodzi na to porozumienie formalne, ale nić zrozumienia, czy poszukiwać jakiegoś rodzaju kompromis sensowny może być wypracowany. Więc ja tutaj Davos, ja nie chcę powiedzieć, że Davos nie odegra żadną, no może nawet powiedzmy, miejmy nadzieję, że odegra taką rolę właśnie znalezienia, natomiast no tylko zwracam uwagę, że to jest już zupełnie inne Davos niż to, w którym, no, których ja również jeździłem, czyli takie, gdzie wszystkie strony właściwie od początku widziano, że siadają po to, żeby znaleźć sensowne rozwiązanie, a nie po to tylko, żeby swoje ego na przykład usatysfakcjonować.
A jakie jest miejsce Polski w czasie tych obrad? Będziemy w pierwszej lidze tam, czy też jedziemy trochę, żeby bardziej obserwować, co się będzie działo i być takim uważnym obserwatorem, który może coś zyskać, ale niekoniecznie będziemy grać w pierwszej lidze tych obrad?
Znaczy powiedzmy sobie bardzo szczerze, nawet jeśli mamy bilion dolarów gospodarki, nie jesteśmy mocarstwem cały czas. Przy czym nawet jeśli mielibyśmy jakieś szanse, no to te szanse są zupełnie w tej chwili grzebane przez to, że nie mamy jednego głosu, czyli prezydent mówi co innego, rząd co innego, władza jest podzielona między nich, czyli naprawdę trudno sobie wyobrazić, żebyśmy odgrywali jakąś konstruktywną rolę na zewnątrz, jeśli nie jesteśmy w stanie nawet wewnątrz kraju w tej chwili skutkiem czegoś, co można nazwać kryzysem instytucjonalnym, prowadzić skutecznej polityki. Trudno nawet to jedno, nie mamy ambasadorów w kilkudziesięciu krajach, bo z powodu kłótni prezydenta poprzedniego i obecnego z rządem, no to jakim sposobem mamy pomóc innym rozwiązać skomplikowane problemy, jeśli nie jesteśmy w stanie sami podstawowych rozwiązać swojej własnej polityki zagranicznej. Więc myślę, że nie przesadzajmy z tą rolą. Znaczy rzeczywiście to, co warto, no to żebyśmy byli uważnym obserwatorem, żebyśmy współpracowali przede wszystkim z krajami europejskimi, ale jednocześnie oczywiście starali się podtrzymywać jak najlepsze stosunki z Stanami Zjednoczonymi. Znaczy, krótko mówiąc, no warto, żebyśmy tam byli, żebyśmy się pokazali, żebyśmy uczestniczyli w tym, natomiast pewnie nie oszukujmy się, nie jesteśmy tutaj, nie będziemy tam na pewno wielkim graczem.
Bardzo dziękuję. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.